Chwała Panu, drodzy bracia i siostry. Znowu mamy ten wielki przywilej po raz kolejny, by otworzyć Słowo Boże i by karmić się tym Słowem. Ja dzisiaj chciałbym podzielić się takim tematem, który jest bardzo kontrowersyjny. Pozornie wydaje się bardzo prosty i łatwy do zrozumienia i nam się wydaje, że go rozumiemy. I wielu ludziom wydawało się, że rozumie ten temat. Ale kiedy Pan Jezus nauczał tego tematu, kiedy mówił o tym, Słowo Boże mówi, że wielu powiedziało, twarda to mowa. Powiedzieli, twarda to mowa, któż tego słuchać może? Mało tego, wielu ludzi się zgorszyło i odeszło od Pana Jezusa. A mówię o tym w kontekście tego, co dzisiaj będziemy czynić, będziemy obchodzić pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, 26 wierszu, mam nadzieję, że macie to przed sobą, ten fragment też. Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy, to było jedno z ostatnich Jego spotkań, gdy był na tej ziemi, powiedział niesamowicie ważne słowa. Słowa ważne dla nie tylko Jego uczniów, ale wszystkich nas dzisiaj. I właśnie te słowa bardzo mocne kontrowersje wywołały. Też o tym będziemy czytać, odnosić to, co będziemy dzisiaj rozważać do innego fragmentu z Ewangelii Jana. Właśnie tam w 6 rozdziale jest opisane, jak wielu ludzi powiedziało, twarda to mowa, kto tego słuchać może, kto to pojąć może. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował. Dał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Albowiem powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca. I jeszcze chciałbym, byśmy przeczytali z Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w 27 wierszu Pan Jezus powiedział, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. Pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do Niego, cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im, to jest dzieło Boże. Wierzyć w Tego, którego On posłał. Rzekli tedy do Niego, jaki więc znak czynisz, abyśmy widzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli manę na pustyni, jak napisano. Chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. I wiersz 56. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba stąpił. Nie taki, jaki jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. I właśnie te słowa wywołały wielką burzę w umysłach i na ustach wielu ludzi, którzy przychodzili i słuchali. I tak jak powiedziałem, jest to bardzo kontrowersyjny temat. I ja też zdaję sobie z tego sprawę, że skoro Pan Jezus, gdy to mówił, wielu ludzi tego nie zrozumiało, wielu ludzi się zgorszyło, to ja nie jestem w stanie lepiej tego wytłumaczyć jak Pan Jezus i mam tego świadomość, że wielu z was może tego nadal nie zrozumieć, a nawet może się zgorszyć, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Wieczerza Pańska jest pewnego rodzaju symbolem. Spożywając odłamek chleba, czy pijąc odrobinkę wina, zdajemy sobie z tego sprawę, że ani się nie nasycimy, ani się nie napijemy. I rozumiemy to jako symbol. I nie ma w tym żadnego problemu. Ktoś może powiedzieć, no po co nam symbole, my chcemy prawdziwego życia, tak. Ale są pewne symbole w chrześcijaństwie. Mamy symbol ryby, chrześcijaństwa, symbol krzyża, wieczerza pańska, chleb i wino jest swoistego rodzaju symbolem. Ale problem jest wtedy, problem zaczyna się wtedy, gdy symbol zaczynamy podnosić do rangi jakiegoś sakramentu, jakiegoś aktu, który ma jakąś niezwykłą, niezwyczajną moc, jakąś cudowną moc albo jakąś magiczną moc. Gdy rozumiemy, że jest to jakiś akt, który działa sam przez się, że samo tylko wykonanie jego, sprawowanie jego udziela nam szczególnych mocy czy szczególnych błogosławieństw. Gdy jeszcze jest w jakiś sposób udekorowane liturgią, jakimś obrzędem, tradycją, rytuałem, jakimś nabożeństwem. Problem jest wtedy, kiedy zamiast duchowej przemiany i duchowego życia oferuje właśnie nam się tylko symbol, tylko obrządek, tylko rytuał, na przykład pokropienie wodą. Zamiast duchowego chleba daje się ludziom opłatek, zamiast wszczepienia w ciało Chrystusa i przyobleczenie się w naturę Chrystusa, tak jak powiada Paweł w liście do Galacjan, wpisuje się tylko do rejestrów parafialnych. Problem jest wtedy, gdy te zewnętrzne formy i te zewnętrzne obrządki, których pierwotnym celem było właśnie zrozumienie duchowego znaczenia, duchowej treści, z biegiem czasu zaczęło nam zastępować to, co prawdziwe, zaciemniając, a nawet eliminując, wypierając to, co jest najistotniejsze, czyli to prawdziwe życie Boże, które jedynie ma sens przed obliczem Bożym. Problem jest wtedy, gdy rozpoczynamy i kończymy na symbolu. Problem jest wtedy, gdy ten symbol nie znaczy dla nas nic prócz 15-minutowego punktu w programie naszego nabożeństwa. Problem jest wtedy, gdy nie prowadzi nas do duchowej rzeczywistości, do spożywania prawdziwego pokarmu, o którym mówi właśnie Pan Jezus. Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. O jakim pokarmie Jezus mówi? Pan Jezus mówi o spożywaniu pokarmu. Powiedział, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. Pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy, na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. I dalsza część tego fragmentu z Ewangelii Jana. Pan Jezus wyjaśnia, że to On jest tym pokarmem. Powiedział to swoje pierwsze, ja jestem. Ja jestem prawdziwym chlebem, ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Co tak naprawdę chciał tutaj Jezus powiedzieć? Tak po naszemu byśmy powiedzieli, Pan Jezus tutaj mówi o diecie. Tak bardzo kochamy, lubimy to słowo dieta. Dieta dotyczy spożywania, to co jemy. Wielu z nas bardzo dużą wagę przykłada do tego, co spożywa, co przyjmuje nasze fizyczne ciało, do diety. Mamy całą masę różnych diet. Mamy diety odchudzające, te są najbardziej popularne. Mamy diety oczyszczające, diety zdrowotne. I moglibyśmy tak jeszcze cały łańcuszek tych różnych diet tutaj sobie wymienić. Dlaczego o tych dietach tyle mówimy? Dlaczego to jest tak bardzo ważne dla nas? Jak wyglądamy? Jak się czujemy? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie? Dlaczego kupujemy książki? Oglądamy filmy? Bierzemy udział w różnych prezentacjach na temat diet? No właśnie, bo myślimy. Bo myślimy, że nasz wygląd, że nasze samopoczucie, że nasze zdrowie to najważniejsze rzeczy w naszym życiu. Ja nie chcę powiedzieć, że to nie są ważne rzeczy. One są ważne, ale nie najważniejsze. Skąd bierze się takie myślenie, że nasze ciało jest najważniejsze w tym życiu? Biblia powiada, że przez swoje nieposłuszeństwo Bogu spowodowaliśmy zerwanie z Nim swoich stosunków. A więc jeżeli zerwaliśmy swoje stosunki z Bogiem, widzimy to w narracji o Adamie i Ewie i potem kolejnych pokoleniach, które są aż do naszego pokolenia. Widzimy to i nikt nie musi udowadniać tego, że człowiek zerwał swoją więź ze swoim Stwórcą. Ale za tym idzie, że też zerwaliśmy więź w ogóle ze światem duchowym, który jest nadrzędny w stosunku do świata materialnego. A więc w wyniku tego pozostał nam tylko taki rozdmuchany kontakt z materią i przez to naruszyliśmy naszą równowagę, równowagę życia i naszej osobowości. Daliśmy sobie wmówić, że istnieje tylko świat materialny, czyli ten, który widzimy, ten, który odczuwamy fizycznymi oczami, ten, który czujemy fizycznymi zmysłami, dotykiem, słuchem, węchem, że tylko ten świat istnieje, ten jest najważniejszy. W wyniku tego myślenia nasz umysł, nasza wola i nasze emocje, to, co konstytuuje nasze życie, naszą osobowość, umysł, wola i emocje, to te rzeczy, które stanowią najistotniejszą część nas samych, popadły pod dominację ciała i materii. I patrzcie, przez zatracenie duchowego kontaktu z Bogiem człowiek stracił duchowy umysł. I kontakt z Bogiem, który jest duchowy, który jest duchem, stał się niemożliwy. Staliśmy się w wyniku tego myślenia ludźmi cielesnymi. Jakby duchowa rzeczywistość w ogóle nie istniała. Apostoł Paweł w 8 rozdziale listu do Rzymian bardzo szczegółowo wyjaśnia nam tę sprawę i podsumowując ten swój argument powiedział, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, a ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. To jest 8 rozdział, 5 wiersz listu do Rzymian. W wyniku tego cielesnego myślenia wypielęgnowaliśmy w sobie, i to jest, teraz posłuchajcie, bo to jest niezwykle ważne. W wyniku cielesnego myślenia wypielęgnowaliśmy w sobie odruchy, reakcje i postawy wyczulone jedynie na cielesne potrzeby naszego ziemskiego życia, naszego ziemskiego ciała, reagujące jedynie na te fizyczne potrzeby, a zapominając o swoim Stwórcy, zapominając o duchowych potrzebach, zapominając o tym kontakcie i relacji ze swoim Stwórcą, która jest z natury duchowa. I to zapomnienie, to wypadnięcie z tej relacji jest po prostu, Słowo Boże mówi, grzechem. Zapomnienie o Bogu. Jeden z psalmów mówi, że jakże ujdą kary ci, którzy zapomnieli o Bogu. Wystarczy, że zapomni człowiek o Bogu. Wiecie, kiedy Pan Jezus nauczał o sądzie ostatecznym, kiedy mówił o rzeczach ostatecznych, On porównał to pokolenie do pokolenia za czasów Noego. Powiedział, jak było za dni Noego, tak będzie za dni przyjścia Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali i nagle nastał potop. Cóż złego w jedzeniu, w piciu i w żenieniu się? Nic. Problem tych ludzi. I problem człowieka polega na tym, że myśli, że jest sam na tym świecie, jest panem tego świata i żaden Stwórca, nikt jemu nie jest potrzebny. Wystarczy zapomnieć o Bogu. Wiecie, te nasze cielesne odruchy, o których tutaj mówiłem, reakcje i postawy skupiają się w takich trzech zasadniczych kategoriach, o których Pan Jezus mówił w podobieństwie o siewcy. W Łukasza 8 rozdziale 14 wierszu Pan Jezus powiedział, że są ludzie, którzy nigdy nie wydadzą owoców w swoim życiu, ponieważ mają troski, mają pożądania, i mają rozkosze i za tym gonią. Dokładnie to powiedział Jan, apostoł Jan w pierwszym liście, pierwszym rozdziale, 16 wierszu. Powiedział o trzech rzeczach, które są wrogie Bogu, które są domeną cielesnego życia, domeną materii i nie mają nic wspólnego z Bogiem. Powiedział o pożądliwości ciała, powiedział o pożądliwości oczu i powiedział o pysze życia. Te trzy rzeczy są wrogie Bogu i Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Wiecie, mówiąc językiem XXI wieku, czyli naszym, jest to po prostu gonitwa za przyjemnościami. To jest ten cielesny sposób myślenia. Jest to poszukiwanie osobistych korzyści. Jest to promowanie samego siebie. Te trzy rzeczy to ten cielesny sposób myślenia. To pierwsze, czyli gonitwa za przyjemnościami, obejmuje sferę seksu, jedzenia, picia, palenia, odurzania się, rozrywka, gry, zabawy, filmy, muzyka, wyszukiwanie coraz to nowszych, bardziej spektakularnych, bardziej, jak to powiadam, odlotowych rozrywek, gier i zabaw. Ta druga sfera to poszukiwanie osobistych korzyści, które się często jakby skłania, idzie w kierunku zadłużania się, kredytowania, pokazania siebie, ja mam więcej, rywalizowania z sobą. Wystarczy popatrzeć na to, co się wokół nas dzieje. Ta trzecia sfera to jest promowanie samego siebie. Pycha, chęć wybicia się ponad innych, gonitwa za tytułami, odznaczeniami, walka o medale, trofea, wspinanie się na coraz to wyższe stanowiska, poszukiwanie popularności, poklasku i uznania. Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak całe nasze postępowanie jest podporządkowane tym trzem skłonnościom, grzesznym skłonnościom naszego ciała. Tej świeckiej diecie. Zobaczcie, co ten świat nam oferuje. W tym świecie nie trudno znaleźć jest pokarm, aby żywić te właśnie trzy nasze niskie popędy naszego ciała. Wszędzie jest pełno jedzenia. Wszędzie jest pełno pokarmu. Pamiętacie, kiedy Jonasz chciał uciekać sprzed oblicza Bożego. Nie trudno było mu znaleźć od razu okręt, przyjaciół, którzy w drugą stronę płynęli. Bardzo szybko znajdziesz w tym świecie środki, kolegów, grzeszne style życia, które cię zachęcają, które ciebie zniewalają i odciągają od Boga. Kiedy syn Salomona, kiedy Salomon miał być na tronie i to było już postanowione, Adoniasz, syn Dawida, nie chciał się zgodzić na to i postanowił zorganizować rokosz przeciwko Salomonowi i powiedział, ja będę królem. Wiecie, jak szybko znalazł popleczników. Popleczników znalazł nawet w tej całej elicie, w kapłanach, tych, którzy byli gdzieś tam na piedestale, zgromadził całą rzeszę popleczników i postanowili zdetronizować Salomona. W tym świecie bardzo szybko znajdziesz środki, pokarm, przyjaciół, którzy będą napełniać nasze fizyczne, nasze cielesne potrzeby, pożądliwości. Ale te rzeczy, one czasami dobrze smakują, miłe są, przyjemne są, ale wiemy, że na końcu okazują się trucizną, okazują się toksyczne. Każdy alkoholik, każdy narkoman wie dobrze. Ale o jakiej diecie mówi Pan Jezus? Pan Jezus mówi, bierzcie ciało moje. Spożywajcie ciało moje i pijcie krew moją. I to jest to, co wywołało wzburzenie pośród niektórych uczniów. Jak to mamy Jego ciało jeść? Jak to mamy Jego krew pić? Wiecie, i tutaj było nieporozumienie, ponieważ wiemy, że w 1215 roku wprowadzono naukę o przeistoczeniu w ciało Jezusa Chrystusa, a potem jeszcze stwierdzono, że dwa elementy nie są potrzebne, krew i wino, zróbmy tylko opłatek. Pana Jezusa zamknięto do opłatka, ograniczono w opłatku, ograniczono go, kiedy nie jest w opłatku, jest w tabernakulum. W jednym miejscu zamknięty, a potem w drugim miejscu zamknięty. I Pana Jezusa możesz spożywać tylko w ten sposób. I to jest jedyna droga, w której spożywasz ciało Jezusa, kiedy przyjmujesz opłatek. Ale Pan Jezus nie da się zamknąć w opłatku. My chcielibyśmy zamknąć Pana, wielu ludzi chciałoby zamknąć Jezusa w szopce. Tam, który leży w tym korytku. Bo taki Jezus jest najwygodniejszy, który sobie tam siedzi, nic nie robi, czeka, aż łaskawie go wyjmiemy z tabernakulum, aż łaskawie go przyjdziemy i popatrzymy na niego w tym korycie, w tym żłobie, który tam jest. A nie chce być tam zamknięty, on chce wyjść, bo on ma moc. Wszelka władza jest mi dana. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ale my nie chcemy często takiego Jezusa, bo może On za dużo będzie od nas wymagał, za dużo będzie chciał, za dużo nam powie. Powie coś, co nam się nie spodoba. Bo może pokrzyżuje nasze plany. Dlatego nie chcemy spożywać takiego Jezusa. Ale tylko w tym symbolu. Tak miło jest popatrzeć na tą piękną szopkę. Było ich wiele. Ja nie mówię, że to złe. Złe jest wtedy, kiedy czcimy to, kiedy całujemy to, kiedy całujemy materię, kiedy całujemy, to staje się naszym bożkiem. To jest wtedy złe. Ale tak szybko się przyzwyczajamy i tak bardzo wybieramy tego malutkiego Jezusa. Ale pamiętajmy o tym, że On potem wyszedł z tego. Wyjęto Go z tego koryta, wyjęto Go. Rósł, nabierał mądrości, zaczął rozmawiać, zaczął głosić i zaczął mówić rzeczy. I te rzeczy, które powiedział, o których czytaliśmy, powiedział ten sam Jezus, którego niedawno, o którym niedawno mówiliśmy jako o dzieciątku. Powiedział, spożywajcie moje ciało i pijcie moją krew. Co to znaczy? Co to znaczy spożywać ciało Jezusa? No jeszcze wtedy, 2000 lat temu, gdy Pan Jezus chodził pośród uczniów, kiedy był fizycznie, no to jeszcze ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, to jakoś może będziemy Go spożywać. Może niektórzy mogliby sobie pomyśleć, no to nie wiem, o co tu chodzi. Ciało będziemy Jego, ale dzisiaj nie ma Go pośród nas. Jak możemy Go spożywać? W jaki sposób? Apostoł Paweł w liście do Efezjan 3:8 powiedział nam wielką tajemnicę, wielką prawdę. Wiecie, czasami te wielkie tajemnice są tak bardzo tajemne dla nas, że trudno jest nam zrozumieć. Ale wiecie, ja przekonałem się, że kiedy bardzo powierzchownie traktuję Słowo Boże, to też powierzchownie rozumiem i powierzchownie interpretuję. Wystarczy tylko oddać siebie studiowaniu Słowa Bożego. I to nie całymi dniami. Wystarczy usiąść nad danym fragmentem, poświęcić jakiś czas, zamknąć się przed wszystkimi rzeczami, które nas bombardują. I wtedy Duch Święty daje zrozumienie. I apostoł Paweł powiedział tę tajemnicę. powiedział o całej głębi bogactwa osoby Jezusa Chrystusa. I ta głębia Jego osoby, głębia Jego postaci skupia się w trzech takich rzeczach. W Jego naturze, a wiem, kim On jest. Jeżeli chcesz spożywać Jezusa Chrystusa, musisz wiedzieć, kim On jest. Jeżeli chcesz czerpać z tego, kim On jest, musisz to poznawać. Dlatego Paweł mówi, że porzuca wszystko, aby Go poznać. Bo wiedział, że to jest niezwykle ważne. Kim jest? Co dla ciebie uczynił? Czy wiesz, co Jezus dla ciebie uczynił? Cała Ewangelia streszcza się w takim właśnie stwierdzeniu, że Pan Jezus przyszedł na ziemię, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I żył przez 30 kilka lat na tej ziemi. Potem Go ukrzyżowali, potem umarł, potem wylał swoją krew, aby zapłacić dług, aby ubłagać Ojca, a ubłaganie to jest pojednanie. On umarł na krzyżu, aby stać się pośrednikiem i jedynym pośrednikiem między Bogiem a Tobą. I On to zrobił. I wylał swoją krew. Krew, na którą już wskazywały ofiary Starego Testamentu. Przez krew swoją ubłagał Ojca. Wyjednał nam pojednanie, że gdy byliśmy dotychczas sobie wrogami i nie było dla nas szans na pojednanie z Bogiem, na dziedziczenie tego Bożego życia, Jezus swoją krwią nas odkupił. I dokonało się pojednanie. To jest Jego dzieło. A potem włożyli Go do grobu, pogrzebali Go. A potem zmartwychwstał i odszedł do Ojca. I zasiadł po prawicy Ojca i co Słowo Boże mówi, co robi teraz? Co robi teraz? Oręduje za nami, wstawia się za nami. To jest dzieło Jezusa. Jeżeli zaczynasz to rozumieć, to znaczy, że zaczynasz spożywać Jezusa. Kim jest? Co uczynił? I trzecia bardzo ważna rzecz, o której często zapominamy. Pan Jezus, kiedy dał ostatnie polecenie swoim uczniom, powiedział: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A w 14 rozdziale, kiedy mówił to do uczniów, powiedział takie ważne dla nas słowa. W 14 rozdziale, 23 wierszu powiedział takie słowa. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go, i do Niego przyjdziemy i u Niego zamieszkamy. O czym mówi tu Jezus? Pan Jezus tutaj mówi o słowach swoich, o tym, czego nauczał. Powiedział: kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzega. Słowa Jezusa są niezwykle ważne. Pan Jezus w objawieniu nazywa się Słowem Bożym. A więc ważne jest to dla nas. To kim jest Jezus, jaka jest Jego natura. Ważne jest dla nas, co dla nas zrobił, Jego dzieło i ważne jest też Jego Słowo. I dlatego otwieramy tę księgę, to jest Jego Słowo i czerpiemy z niej. I to są te nasze filary naszego karmienia się Jezusem Chrystusem. Niech samym chlebem człowiek żyje, ale wszelkim słowem wychodzącym z ust Bożych. Wszelkie nasze duchowe błogosławieństwa są skupione i wypływają z osoby Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnej innej metody, sposobu, środka, abyś mógł zostać pobłogosławiony, w sposób duchowy, aby odziedziczyć cokolwiek z życia Bożego. Bez Jezusa nie ma takiej możliwości. Dlatego On powiedział, że ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Gdzie każde Jego ja jestem, które powiedział w Ewangelii Jana zapisane. Mamy tam 24 razy Jezus powiedział ja jestem. 14 razy powiedział w kontekście tego, że w kontekście przedstawienia się nam, kim jest. Ja jestem chlebem żywota, czytaliśmy już. Każde z tych ja jestem związane jest z obietnicą dla nas. Gdy Jezus mówi ja jestem chlebem żywota, co mówi? Jaka obietnica jest z tym związana? Że nie będziecie łaknąć. Jeżeli przyjdziecie do mnie i będziecie jeść, to macie obietnicę, że nie będziecie łaknąć. Gdy powiedział, ja jestem światłością świata, to powiedział, kto idzie za mną, jeśli pójdziecie za mną jako światłość świata, to jaka obietnica jest? Nie będziecie w ciemności chodzić. Gdy powiedział, ja jestem dobrym pasterzem, co powiedział dalej w tym samym rozdziale? Owce moje słuchają głosu mojego. I mówi, i nikt nie wyrwie ich z ręki. Jeżeli posłuchasz głosu pasterza, dobrego pasterza, nikt nie wyrwie ciebie z jego ręki. Kolejna obietnica, a wiemy, że Boże obietnice się wypełniają. W tej księdze Jozuego, o której też brat Daniel mówił nam, jest taki wspaniały wiersz w 21 rozdziale, że wszystkie obietnice się spełniły. Jozue powiada, żadna z nich nie zawiodła. Każde słowo się spełniło, mówi Jozue. Żadne z nich nie zawiodło. Taki jest nasz Bóg. Taki jest nasz Bóg. Tą dietą dla was Jezus mówi, ja jestem. Ja jestem tym najlepszym pokarmem. Jedzcie ciało moje i pijcie krew moją. Kiedy, pamiętamy, 5000 nakarmił, ludzie myśleli, że to właśnie o to chodzi. Kiedy tych 5000 nakarmił, ludzie myśleli, tak, mamy już sposób na życie. Teraz będziemy przychodzić do Niego codziennie, a On będzie dawał nam chleb. Nawet do roboty nie będziemy musieli chodzić. Pewnie nie jeden tak sobie pomyślał. I przyszli następnego dnia i szukali Go. Gdzie jest mistrz? A wiemy, że Pan Jezus odpłynął na drugi brzeg. Szukali Go. I wtedy Jezus mówi, szukacie mnie, bo wczoraj chleb jedliście. I myślicie, że dzisiaj też dostaniecie ten chleb. I wtedy powiedział te słowa, zabiegajcie, nie o pokarm fizyczny, materialny, ale o pokarm Słowa Bożego. Jezus mówi, popatrzcie, ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. O co tutaj chodzi? Jezus chce powiedzieć, gonicie za tym, aby zaspokoić wasze apetyty, szukacie rzeczy, które giną, mają krótkotrwałą datę ważności, szybko się zużywają. Wiecie, nasz problem właśnie polega na tym, że w tej gonitwie za troskami już dawno wypadliśmy z równowagi naszego duchowego i fizycznego życia. Przestaliśmy spożywać Jezusa. Przestaliśmy karmić się Jezusem. Dlaczego? Bo nie mamy czasu. Bo nie mamy czasu, by usiąść przy Słowie Bożym i nakarmić się Słowem Bożym. Dlaczego? Bo cały nasz czas, jaki mamy, a mamy go coraz mniej, powiadamy. Nasza energia, nasze chęci, nasze pragnienia, to wszystko pożera nam. Ta gonitwa za tym, co jest w tym świecie, za marnością tego świata. Nie łakniemy już Jego pokarmu i nie łakniemy Jego obecności w naszym życiu, bo skupiamy się na pokarmie, który ginie. Zadajmy sobie to pytanie i myślę, że dobrze by było, gdybyśmy codziennie sobie to pytanie zadawali. Ile czasu ile siły, a przecież mamy kochać Pana Jezusa. Pan Jezus mówi, abyśmy miłowali Boga z całej siły swojej. Ile siły, ile serca, ile uwagi, ile pieniędzy, ile zaangażowania, ile zachodu poświęcamy rzeczom ziemskim, a ile by karmić się Jezusem, tym, kim jest, tym, co uczynił i tym, co powiedział, co nauczał. Oczywiście powiemy, że wszystkie te cielesne potrzeby, które zaspokajamy, mówimy, nie są grzeszne i to jest prawda, ale mogą stanowić pożywkę, na której łatwo wyrasta grzech. I wiemy, że to jest właśnie dieta tego świata. Jezus mówi o chlebie, którym On jest. Macie spożywać ten chleb. Macie pić wino, które symbolizuje Jego krew. Pan Jezus powiedział, ja jestem prawdziwym krzewem winnym. W Ewangelii Jana, w rozdziale 15, Jezus powiedział, że jest prawdziwym krzewem winnym. Kto trwa we mnie, powiedział, ten wydaje wiele owocu. Zwróciłem uwagę na to słowo trwać. Menei, greckie słowo. To jest dokładnie to samo słowo, które Pan Jezus użył w tym naszym fragmencie, który czytaliśmy. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka. Kto trwa we mnie, Jezus powiedział, ten we mnie mieszka, zamieszkuje, ten wydaje wiele owocu. Zastanawiałem się nad pytaniem, co znaczy spożywać ciało Jezusa. Spożywać ciało Jezusa to znaczy trwać w Nim. To znaczy mieszkać w Nim. Wielu z nas, większość z nas posiada mieszkania. Mieszkania, domy, mieszkania. Niektórzy mają domy, niektórzy mieszkania. Niektórzy wynajmują mieszkania. Ale każdy z nas ma gdzie mieszkać. Co dla nas oznacza to, ten fakt, że mamy gdzie mieszkać? Cała masa samych dobrych rzeczy z tego wynika. Mamy swoje miejsce, gdzie czujemy się dobrze. Swoje miejsce, gdzie sobie jakoś tam przyozdobiliśmy. Swoje miejsce, w którym swoje jakby meble kupiliśmy, te, które lubimy. Jeśli chodzi o kształt, jeśli chodzi o kolor. Miejsce, w którym mieszkamy. Czujemy się bezpiecznie. Zamkniemy drzwi, zamkniemy okna, zamkniemy na klucz. Czujemy się bezpiecznie. To jest miejsce, w którym też przyjmujemy gości albo idziemy do kogoś, ktoś przyjmuje nas. To jest miejsce schronienia. Gdzieś jest dach nad głową i nie pada na nas. Mamy tam schronienie przed mrozem, wichrem, deszczem. To jest miejsce naszego zamieszkania. I próbowałem sobie to wyobrazić, co to znaczy zamieszkać w Chrystusie. To mieć to miejsce schronienia. Czy Jezus jest dla ciebie miejscem schronienia? Czy Jezus, życie Jezusa jest dla ciebie tym miejscem, w którym się dobrze czujesz? Czy jest to miejsce, w którym jesteś z Nim otwarty i możesz powiedzieć wszystko z Nim, o Nim? Czy jest to miejsce, które sprawia ci radość, przyjemność? Czy życie Jezusa? Jest takim mieszkaniem. A ty, czy jesteś mieszkaniem dla Niego? On powiedział, kto spożywa ciało moje, pije krew moją, we mnie zamieszka, a ja w nim zamieszkam. Wiecie, to jest dla mnie to jest nie do pojęcia, ale wierzę w to. Ale próbuję to pojąć, bo to jest dla mnie nie do pojęcia. Jakże Bóg, którego nie mogą ogarnąć niebiosa. Zechciał zamieszkać w moim życiu, w moim sercu. Jakże Bóg w Jezusie Chrystusie postanowił zamieszkać w tobie. A on mówi, ja w nim zamieszkam. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił, nie taki, jak jedli ojcowie i pomierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. Spożywać ciało Jezusa znaczy mieszkać w Nim, trwać w Nim, przebywać z Nim. Mamy tę świadomość. Bracia i siostry, bądźmy szczerzy wobec siebie chociaż, przynajmniej wobec siebie. Przebywać z Nim, chodzić z Nim, mieszkać z Nim. Czy tak możemy ocenić nasze życie? Jeżeli tego nie ma w naszym życiu, to nie wiem. To nie wiem. Pan Jezus powiedział, że kto spożywa mnie, ten mieszka, ale ten ma żywot wieczny. No jeżeli ktoś nie spożywa, to jakże może mieć żywot, skoro tego żywota nie chce mieć? Wiecie, jest ta wielka dyskusja w chrześcijaństwie o predestynację, o wybór. Nikt jeszcze dotychczas takiej satysfakcjonującej odpowiedzi nie dał na to. Ale dla mnie sprawa jest jasna. Sprawa jest jasna. Jeżeli ja nie chcę Boga w swoim życiu, tutaj, na tym świecie i nie chcę Jezusa na tym świecie, to Pan Jezus na siłę za uszy nie będzie mnie wciągał do swojego nieba, bo mi krzywdę zrobi. Dlatego mówi, spożywajcie mnie. Mieszkajcie we mnie. Zapragnijcie mnie. Napełniajcie się Jego pokarmem. Niech ta dzisiejsza wieczerza, niech ten chleb, który symbolizuje Jego złamane ciało, za nas dane. I niech to wino, które symbolizuje, przedstawia nam Jego krew przelaną. To nasza powinna być krew przelana, ale Jego krew. Niech przypomina nam dzisiaj, że bez Jego pokarmu, bez karmienia się Jego naturą, Jego dziełem, Jego słowem, nie jest możliwe zamieszkanie, życie w Nim. Oby Jezus mieszkał w Twoim sercu, w Twoim życiu, jako Pan i Król, jako Zbawiciel, jako ktoś, który jest pożądany przez Ciebie, kogo pragniesz. Amen.